Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem przywitać panią Teresę Żabińską. Panią Krystynę Czubównę. O, i już jest trzecia osoba zaproszona, czyli jest pan profesor Tomasz Szarota. Tak, prosimy tutaj. Tak jest.
No tak, raczej. Witaj.
Proszę Państwa, główną bohaterką jest książka, czyli Azyl Diany Ackerman. Książka, według której zrobiony został film, ale filmu nie widziałem, natomiast książkę bardzo wnikliwie przeczytałem. I może na sam początek mały fragment z książki bym poprosił.
Wielu porozrzucanych po mieście ratowników sięgało po różne kosmetyczne sztuczki mające zmienić wygląd ukrywających się Żydów. Niektóre salony specjalizowały się w bardziej wyszukanych zabiegach. Doktor Mada Walter wraz z mężem na przykład otworzyli na Marszałkowskiej niezwykły Instytut Piękności, w którym pani Walterowa prowadziła kursy dla Żydówek, ucząc je, jak się zachowywać po aryjsku i nie zwracać na siebie uwagi. Widzę kilkanaście pań mniej lub więcej rozebranych, pisze w powojennej relacji Władysław Smulski, polski pisarz i członek Żegoty. Jedne siedzą pod różnymi lampami, inne znów nasmarowane kremami poddają się tajemniczym zabiegom. Po zjawieniu się pani Mady wszystkie skupiają się wokół niej, przynoszą sobie krzesełka, siadają, otwierają jakieś książki, podręczniki. Zaczyna się lekcja katechizmu. Jak się okazuje, choć niektóre klientki mają rysy wyraźnie semickie, każda nosi krzyżyk lub medalik, a pani Mada uczy je modlitw i katechizmu, uczy jak mają się zachowywać w kościele, na ślubach, pogrzebach i w podobnych okolicznościach. Ukrywające się Żydówki dowiadują się, jak przyrządzać wieprzowinę i tradycyjne polskie dania, jak zamawiać bimber. Policja, zabrawszy na komisariat kogoś podejrzanego o żydowskie pochodzenie, sprawdza je starym sposobem. Mężczyzn poddaje dokładnym oględzinom, a kobietom każe mówić pacierz. Zdradza je często drobny szczegół, więc pani Walterowa prowadziła coś w rodzaju szkoły czarów, rzucania zaklęcia pozwalającego pozostać nierozpoznaną i niezauważoną. Wymagało to odpowiednio stonowanego makijażu, unikania podnoszenia głosu i gwałtownej gestykulacji, znajomości polskich obyczajów. Chodziło o unikanie wszelkich typowo żydowskich zwrotów, takich jak na przykład pytanie, z której jesteś ulicy, zamiast typowo polskiego, w jakiej dzielnicy mieszkasz. Kursantkom zwracano uwagę na odruchowe i codzienne drobiazgi, chód, gesty, postawę. Mężczyznom przypominano o zdejmowaniu w kościele kapelusza, który powinni zakładać wchodząc do synagogi, a wszyscy musieli zapamiętać datę swoich imienin i imienin krewnych i znajomych. Uczesanie do tyłu odsłaniające czoło dodaje wyrazu aryjskości, wszelkie zaś kosmyki na czole, włosy w nieładzie przeciwnie. Włosy należy rozjaśniać, aby nie miały kruczego połysku, ale też nie za nadto. Co do ubrania pani Mada radziła. Nie należy ubierać się jaskrawo. Trzeba unikać koloru czerwonego, żółtego, zielonego, nawet czarnego. Najlepszy jest kolor popielaty albo połączenia kilku niezbyt rzucających się w oczy barw. Nie wolno nosić pewnego fasonu okularów, które w trzecim roku wojny weszły właśnie w modę. Podkreślają one bowiem semicki kształt nosa. Jeśli chodzi o ten ostatni, najbardziej znany i rzucający się w oczy szczegół fizjonomii, trzeba się poddać operacji. Na szczęście pani Mada współpracowała z polskimi chirurgami, takimi jak wybitny specjalista dr Andrzej Trojanowski i jego koledzy, którzy potrafili zarówno zmienić kształt nosa, jak i przywracać Żydom napletek, stosując kontrowersyjną i nielegalną, ale praktykowaną od najdawniejszych czasów procedurę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim wrócimy do opowieści o metodach kamuflażu, który był absolutnie niezbędny, żeby przeżyć, to o samej książce. Ta książka jest opowieścią, która nie dotyczy tylko samego getta i nie dotyczy też samego okresu ratowania Żydów w domu Żabińskich, czyli dyrektora Jana Żabińskiego, jego żony na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. Domu, który można oglądać do dzisiaj. Został on kilka lat temu odrestaurowany i mieści się tam rodzaj takiego niewielkiego muzeum, które myślę, że nie można, a trzeba koniecznie zobaczyć. Jest to miejsce zupełnie wyjątkowe. To też jest wyjątkowa architektura. Jest to bardzo dobry, funkcjonalistyczny budynek z bardzo wczesnych lat 30. I książka jest napisana w dużym stopniu w oparciu o coś o wcześniejsze wspomnienia Antoniny Żabińskiej, Ludzie i zwierzęta. Jeżeli Państwo będziecie czytali Azyl, namawiam też do przeczytania tej książki. To są znakomite zupełnie wspomnienia. I wspomniane, napisane przez Antoninę Żabińską, a ta książka jest w zasadzie jest o Antoninie Żabińskiej. Antonina Żabińska jest tutaj główną bohaterką. Pani Teresa, która z nami siedzi, też jest jedną z bohaterek, ale jest bohaterką bierną w zasadzie, dlatego że jest niemowlęciem wtedy i to dopiero pod koniec opowieści, czyli rok 1944, kiedy wybucha powstanie. Pani Teresa ma 2 miesiące? Niecałe 2 miesiące, właśnie. Natomiast książka zaczyna się, ona jest taką opowieścią skierowaną do obcokrajowców. Ona w tej opowieści, jeżeli to czyta historyk, który się zajmuje historią polską, to na pewno wyłowi wiele takich nieścisłości, które w drugim wydaniu podobno zostały lekko skorygowane. Natomiast książka jest taką opowieścią zamkniętą, zaczyna się od lat międzywojennych. Te lata międzywojenne na terenie ogrodu zoologicznego są tym pięknym, wspaniałym czasem, ale one naprawdę w ogrodzie zoologicznym takie są, bo warszawski ogród zoologiczny przed wojną jest wyjątkowy. On zupełnie nie przypomina innych polskich ogrodów zoologicznych w tym czasie. Jest komponowany zupełnie inaczej. Zaczyna się to wszystko w roku 1928. Przy czym najpierw jest dyrektor powołany do tego ogrodu i ten dyrektor umiera dosłownie po kilku miesiącach, po czym funkcję kolejnego dyrektora przejmuje Jan Żabiński. I Jan Żabiński jest kimś, kto ma niesamowitą wizję, ma kontakty, jest naukowcem, ma kontakt, ale jednocześnie jest kimś fascynatem, jest kimś, kto wie, czego chce, wie, jak taki ogród powinien wyglądać. I ten ogród nie jest klatkowiskiem, gdzie się upycha zwierzęta i się pokazuje jak w menażerii, tylko jest miejscem nauki, gdzie ten ogród jest nie tylko, on nie ma służyć zabawie, ale ma służyć i podtrzymywaniu gatunków i temu wszystkiemu, czemu służą nowoczesne ogrody zoologiczne. Ale przede wszystkim kształtowany jest w sposób krajobrazowy. Znacie Państwo na pewno w większości warszawski ogród zoologiczny i co z lat międzywojennych tam jest takiego niezwykłego. No na przykład wybieg dla lwów. który jest wielką konstrukcją przypominającą jakiś naturalny pejzaż. Albo dla słoni. Słonie były, nie były oddzielane jakimiś kratami, tylko takimi niewielkimi fosami. No bo słoń wiadomo, że nie przejdzie przez fosę i wystarczyło wprowadzenie takiego rozwiązania. I kolejne tego rodzaju wybiegi. No i ten świat, w którym oni mieszkają, gdzie budują dom, dom, który jest czymś więcej niż willą, zwykłym domem, ten dom jest azylem, ale na razie jest azylem dla ludzi i dla zwierząt. Te zwierzęta, tak jest dom pomyślany, że zwierzęta, które są chore, które są ranne, które są małe, są przynoszone do tego domu i żyją jak domownicy. To jest też książka, to jest bardzo pięknie napisane w tej książce o stosunku ludzi do zwierząt. I stosunku też w końcu Antoniny Żabińskiej do zwierząt, która też trochę sama zaczyna myśleć, staje się takim zwierzęciem trochę. A te zwierzęta się uczłowieczają z drugiej strony. I te zwierzęta są tam stale w tym domu. I to się kończy. Ten wspaniały świat nagle kończy się w roku 1939. Ale to jest taka opowieść, jak prawie każda opowieść o roku 1939. Sierpień 1939 roku jest to przeczucie, że coś złego się wydarzy, po czym, ale nikt nie wierzy w to. To niby się wie, a jeżeli wojna wybuchnie, to my tą wojnę wygramy natychmiast z Niemcami. I potem następuje katastrofa, klęska, opis oblężenia we wrześniu 1939 roku, kiedy, ale nie będę dokładnie opowiadał wszystkich etapów, ale kiedy Antonina Żabińska też ucieka, schroni się ze swoim synem Rysiem. Dostaje na imię Ryś, dlatego że kiedy się rodzi, są... A to już nie opowiem, nie będę mówił już tego. Tak. W każdym razie ucieka na stare miasto, właściwie na obrzeże Starego Miasta, bo na ulicę Kapucyńską, Kapucyńska 3, gdzie stoi kamienica i w tej kamienicy też, to ta kamienica też jest ważnym miejscem dla dziejów rodziny Żabińskiej i Antoniny Żabińskiej. I potem zaczyna się ta koszmarna okupacja, systematyczne, powolne niszczenie ogrodu zoologicznego. I dom też staje się azylem już nie tylko dla zwierząt. Dom, który już nie jest w zasadzie w ogrodzie zoologicznym, tylko najpierw tu czarni gęsi, a potem... Znaczy nie gęsi, tylko przepraszam, tu czarni świń, a potem w... Potem na ogródkach działkowych. Tak jest, dobrze. No tak, to... No proszę.
Zaczniemy może od tego ogrodu zoologicznego. W 1928 roku został rozpisany konkurs na dyrektora ogrodów zoologicznych i ojciec mój, czyli Jan Żabiński, wygrał ten konkurs dosyć niespodziewanie. Dla niego oczywiście niespodziewanie. Mówił pan redaktor o tym, że był nowoczesny ogród i że się... i że mój ojciec był przygotowany. Otóż nie był przygotowany. On dopiero się do tego przygotowywał. Przygotowywał się w ten sposób, że jeździł po wszystkich europejskich ogrodach zoologicznych i wszystkich dyrektorów i pracowników i tak dalej przepytywał, jakie są tendencje, jakie są zasady, co jest najlepsze. I w ten sposób właśnie ogród warszawski był budowany i konstruowany, czyli stał się najnowocześniejszym rzeczywiście ogrodem europejskim, ogrodem zoologicznym w Europie. Mówił pan redaktor o wybiegach. To był właśnie wymóg między innymi nowoczesnego ogrodu zoologicznego. Chodziło o to, żeby zwierzęta nie były wyłącznie w klatkach, tylko żeby im stworzyć w miarę naturalne warunki do przeżycia. Tak się stało. Bardzo duże były dobre i wyniki hodowlane, co jest bardzo istotne, dlatego że do tych celów naukowych, hodowlanych i dydaktycznych są przeznaczone nowoczesne ogrody zoologiczne. Nie menażerie, nie takie sobie parczki ze zwierzątkami do chodzenia dla gości, tylko to jest naprawdę, ogród zoologiczny jest naprawdę placówką naukową. No to byłoby z mojej strony nie sprostowanie, tylko uzupełnienie tego, co powiedział pan redaktor. No a teraz może państwo coś by chcieli wiedzieć? Dobrze. Zaczniemy wobec tego od jednej rzeczy. Ja jestem bardzo zadowolona, że akurat się tak złożyło, że mamy trzy rzeczy, które są do obejrzenia, przeczytania, zaznajomienia się z nimi naraz. Mianowicie jest wznowienie książki mamy mojej, Antoniny, Ludzie i zwierzęta. Jest to źródło przede wszystkim. Od tego zacznijmy. Nie, to nie jest pierwsze wydanie. To nie jest pierwsze wydanie. To jest drugie wydanie. Tak, trzecie w księgarniach. A to jest drugie wydanie. Pierwsze wydanie było w 1968 roku. W 2010 jest to właśnie drugie wydanie. I teraz mamy trzecie. Czyli mamy okazję zapoznać się z, chyba z najistotniejszą sprawą, mianowicie ze źródłem. To są dzienniki. Są dzienniki niemalże prowadzone na bieżąco, ponieważ może nie dzień po dniu, wtedy, kiedy co się działo, to, co tam w książce jest, tylko parę, powiedzmy, miesięcy, roku czy dwóch po. Mamy drugą książkę, której bohaterką jest Antonina. Właśnie. Antonina Żabińska, czyli autorka tego źródła. I jest to bardzo ważne rzeczywiście, że ta książka powstała, dlatego że Diana Ackerman, która ją napisała, poznawszy w ogóle historię tego, co się podczas okupacji działo w ogrodzie zoologicznym, zafascynowała się przede wszystkim postacią mojej matki. Jej heroizmem, właściwie niesamowitą sprawą tego, że kobieta potrafiła sobie z takim ogromnym ciężarem dać radę. I napisała książkę Zookeeper's Wife, która nosi tytuł w tłumaczeniu Azyl. I teraz jest jeszcze trzecia rzecz. Jest film. Film, który jest na podstawie znowu tej nieźródłowej książki, ale właśnie Azylu. Ja bardzo bym państwu polecała zapoznanie się z tymi wszystkimi trzema rzeczami, bo wtedy można sobie wyobrazić, jak właściwie wygląda proces twórczy w pewnym sensie. Czyli mamy źródło, potem mamy przerobienie tego źródła, no i z tego przerobienia źródła mamy film. Jest to według mnie bardzo interesujący zabieg. I teraz akurat rzadko się tak zdarza, że w tym samym momencie osiągalne są te trzy rzeczy. Zawsze mnie pytają, jacy byli moi rodzice.
Musi pani bliżej.
O rodzicach zawsze jest najtrudniej mówić. Dlatego, że ja ich właściwie znam. Znam już z następnych lat, już wtedy, kiedy ja sama byłam na świecie i kiedy już ich opieka rodzicielska mnie bezpośrednio dotykała. Ale tak się złożyło, że w tym domu, jak wzrastałam w nim, to właściwie rosła cały czas i była poruszana historia tego, co się działo podczas okupacji. Z tym, że to nie były historie opowiadane na zasadzie takiej dziecinko, ja ci opowiem, co tu się działo, jak było i tak dalej, nie. Po prostu one, te wszystkie rzeczy wnikły w te mury, które były, ponieważ mury, które zostały już pozostały i potem były wyremontowane, były świadkami tego, co się tam działo, ale również świadkami byli ludzie, którzy przychodzili, którzy podczas tejże okupacji byli mieszkańcami tej willi, ale tymi mieszkańcami uratowanymi. Byli, ojciec nazywał tych, którzy byli podczas okupacji u nas w domu, z tym, że ja mówię w domu w takim bardzo, bardzo ogólnym znaczeniu, bo to nie tylko chodzi o samą willę, tylko domu w sensie ogród zoologiczny, dlatego że ci ludzie przenikali do różnych miejsc w ogrodzie zoologicznym, w których znajdowali schronienie. I ojciec ich nazywał pensjonariuszami, z tym, że głównie pensjonariuszami nazywał tych, którzy byli w willi. I ci pensjonariusze po wojnie zmienili się w naszych normalnych gości, którzy przychodzili na obiady, którzy przychodzili z wizytami. Także ja w jakiś sposób swoje dzieciństwo zaczynałam z nimi. Tak jak, ponieważ to był czas bardzo prędko po wojnie, więc wszyscy jak się spotykali, to wspominali czasy przedwojenne, wojenne i rozmawiali ze sobą o tym, co się działo, rozmawiali, przypominali sobie wzajemnie różne sytuacje, które się działy w tym domu. No a ja, która byłam świadkiem, nie byłam tego, co się działo, natomiast byłam świadkiem tych rozmów. I cała atmosfera tych rozmów przenikała do mnie, przenikała do dziecka. Ja pewne historie przyjmowałam jako swoje. Najwięcej przyjmowałam jako swoje wszystkie sprawy tyczące mojego brata, któremu ja bardzo zazdrościłam jego działań, bo ponieważ on bardzo intensywnie wspierał rodziców i właściwie był równorzędnym partnerem w ich działalności ukrywającej i opiekuńczej, jeśli chodzi o lokatorów naszych. Do tego stopnia, że miałam taką ochotę jako kilkuletnia dziewczynka się utożsamiać z tym, że to właściwie to nie był on, który to robił, tylko byłam na pewno ja. Także historie, które są tam, są w tej książce napisane, w tym źródle i te, o których się mówi, przenikały do mnie przez moją skórę tak jakbym była ich świadkiem. A dom, z tego co wiem, z tego co znowu nie powiem, pamiętam, tylko z tego co słyszałam, był tak jak nazwano go w pewnym momencie domem pod zwariowaną gwiazdą. Dlatego, że tam przenikały się zwierzęta, przenikały się ludzie. Ludzie, którzy mieli imiona zwierząt, zwierzęta, które miały przezwiska ludzkie, imiona ludzkie. Taka była konieczność. Czy to było tak specjalnie, czy po prostu obydwoje rodzice mieli taki jakiś zwyczaj wyszukiwania właśnie cech ludzkich, zwierzętach, czy w wyglądzie, czy zwierzęcych w ludziach, nie wiem. Wiem, że w każdym razie bardzo to ułatwiało wszystkie rzeczy konspiracyjne, ponieważ nie trzeba, rozmawiając między sobą, nie trzeba było wymieniać imion ludzkich prawdziwych, tylko wystarczyło, że się mówiło o pewnych, na przykład o bażantach, idź do bażantów, czy to były bażanty. Dlatego, że skąd się to wzięło? Tam na przykład ukrywali się chłopcy z Szarych Szeregów, którzy spędzili jakiś czas w wolierze, w której była budka i w której były bażanty przed wojną hodowane. Potem tam były króliki. I od tego czasu wszyscy mieszkańcy tejże woliery, jeżeli potrzebowali, to już nosili miano bażantów. To samo tyczyło państwa Königsweinów, którzy po zabiegach, których zresztą podobne by to co pani Krysia czytała z książki Azyl, upodabniania Żydów do Polaków. Mama też wymyśliła tę sprawę, że będzie najlepiej, jeżeli im ufarbuje, właściwie utleni włosy na blond. Efekt tego był taki, że wyszły z tego rude włosy. Rude, ale takie bardzo, bardzo rude. Także mój brat, jak po tych kombinacjach z farbowaniem z łazienki wyszedł pierwszy delikwent, to powiedział: mamo, matko boska, to jest wiewiórczy kolor. I od tego czasu państwo Königsweinowie, znaczy państwo i ich dzieci, jeżeli w ogóle była o nich mowa, czy z nimi mowa, byli nazywani wiewiórkami. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej można by mówić. Przyjaciel mojego brata, kogut, miał na imię Kuba, królik był Wicek, chomik był Piotr. No także to się rzeczywiście wszystko mieszało. Mogą się państwo zdziwić, dlaczego ten dom stał się, no właściwie stał się kryjówką dla tych ludzi. W tak bardzo niesprzyjających, wydawałoby się, okolicznościach, nie tyle okolicznościach, ile w tak niesprzyjającym położeniu tego domu. Dom, który stał samotnie na pustym właściwie terenie. Pustym, bo ogród zoologiczny przestał istnieć prawie z chwilą wybuchu wojny. Mówię, dlaczego mówię prawie? Dlatego, że pierwsza czystka zwierzęca nastąpiła ze względów bezpieczeństwa. To było zadanie Wojsku Polskiemu powierzone, mianowicie trzeba było drapieżniki wystrzelać ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Następnym, niedobitki takie, które nie były bardzo, powiedzmy, niebezpieczne dla ludzi, w dalszym ciągu funkcjonowały i w dalszym ciągu niby ten ogród jeszcze funkcjonował. Potem już zjawił się taki bardzo znamienity Niemiec, Lutz Heck, dyrektor Berlińskiego Ogrodu Zoologicznego, który postanowił pomóc Żabińskim w ten sposób, że on się decyzją, że on się zaopiekuje już tymi istotnymi dla niego samego gatunkami zwierząt w ten sposób, że on je powywozi do innych ogrodów zoologicznych, do siebie do Berlina i do pozostałych na terenie Niemiec. Lutz Heck był dyrektorem Berlińskiego Ogrodu Zoologicznego. Znał się z moimi rodzicami, ze spotkań na międzynarodowych zjazdach dyrektorów ogrodów zoologicznych. Czyli właściwie można było przyjąć, że przyszedł ktoś w dobrej wierze, z pomocą i tak dalej. Okazało się, że ta pomoc taka była bardzo dwuznaczna, bo co prawda obiecał matce mojej, że zwierzęta, zresztą ojcu też, że zwierzęta zostaną zwrócone, bo to jest tylko i wyłącznie pożyczka, to mogę tylko powiedzieć, że żadne z nich, z tych zwierząt nie zostało zwrócone. Między innymi właśnie pierwsi wychowankowie mojej mamy, czyli rysie, to był jej debiut hodowlany. I właśnie od tych rysiów mój brat ma imię Ryszard, ale dla mnie był zawsze rysiem i bardzo długo nie wiedziałam w ogóle, że istnieje tak, że on może być związany z imieniem Ryszard. No ryś to ryś, no i koniec. Zabrał również dumę Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, mianowicie słoniczkę Tuzinkę. Kasia została zastrzelona, mama jej. Tuzinkę zabrała, Tuzinka była 12. Słoniątkiem urodzonym w niewoli. Imię jej to było takie na skutek, właściwie została nazwana na skutek plebiscytu, który był rozpisany w całej Polsce. Jak nazwać konkurs, coś w rodzaju konkursu na imię 12. Słoniątka urodzonego w niewoli. Stąd się okazało, że jest Tuzinka. No i troszeczkę innych zwierząt dosyć istotnych zabrał. Nic z tych zwierząt nie wróciło. I Lutz Heck również oznajmił, że ogród zoologiczny przestaje istnieć. No zresztą dlatego on uzasadniał to tym, że on zabiera te zwierzęta. Dlatego, że właśnie, przepraszam bardzo, ale że przestaje istnieć, niepotrzebne są zwierzęta. Ojciec zaczął mieć bardzo duży problem, mianowicie coś trzeba musiał wymyśleć nie tyle dla siebie, bo sam miał kękartę i Ausweis, bo pracował w Instytucie Higieny i tam miał zaczepienie, natomiast chodziło mu również o pracę i te papiery przyzwoite dla pracowników byłych, dozorców przedwojennych, którzy byli w ogrodzie zoologicznym. I wymyślono coś takiego jak tuczarnia świń. Władze niemieckie ojciec przekonał w ten sposób, że to będzie przecież bardzo dobre, dlatego że brakuje mięsa, brakuje żywności, a naród niemiecki, żołnierze, to nie chodziło o żołnierzy, tylko że będzie mógł głównie z tego korzystać. Niemcy przystali na to i rzeczywiście został z Danii pierwszy transport świń sprowadzony. I ci ludzie, którzy byli przedtem, pracowali w ogrodzie jako dozorcy, pracownicy, też mieli możliwość dostania tychże właśnie, to ja, przepraszam. Już więcej nie będzie. Więc w ten sposób został jakiś problem rozwiązany. Również został rozwiązany problem żywienia tych zwierząt. Mianowicie wymyślono, że przecież trzeba je żywić. Jak najlepiej żywić odpadkami. Więc skąd te odpadki? No z restauracji, z kawiarni, z jakichś miejsc, w których była wydawana żywność. A ponieważ również na terenie getta ta żywność była wydawana, ponieważ na terenie getta, może nie w dużych ilościach, no ale jeszcze jakieś tam restauracyjki czy coś było, więc ojciec również jeździł po te odpadki do getta. A ponieważ musiał do tego getta jeździć, dostał przepustkę do getta. Czyli on pod pozorem zbierania żywności zaczął się komunikować z ludźmi, którzy byli tam umieszczeni. Przede wszystkim chodziło to, pierwsze kontakty były ze znajomymi.
Tak, ja bym poprosił może teraz o przeczytanie kolejnego fragmentu i potem wrócimy do pani opowieści.
Jak pisze Antonina, bliższą znajomość z Tenenbaumami zawarliśmy dopiero podczas wojny. Nie zawsze bowiem nieszczęście powoduje między ludźmi rozdźwięk. Przeciwnie, zacieśnia między nimi więź, sprzyja rodzeniu się przyjaźni i miłości. Każdy uścisk dłoni otwierał drzwi lub zmieniał bieg życia. Dziwnym zrządzeniem losu właśnie dzięki przyjaźni z Tenenbaumami poznaliśmy kogoś, kto pośrednio i niezupełnie świadomie ułatwił nam bardziej stałe kontakty z gettem. Pewnej niedzieli latem 1941 roku zobaczyłam przed naszym domem niemiecką limuzynę, pisze Antonina. Z samochodu wysiadł grubawy Niemiec w cywilu. Zanim zdążył zadzwonić do drzwi, Antonina popędziła do fortepianu i zaczęła szaleć na klawiaturze, wygrywając kuplety Jedź na kretę z operetki Offenbacha Piękna Helena. Był to sygnał, który zawiadamiał wszystkie nielegalne osoby, że muszą się ukryć w schowkach, bo zbliża się niebezpieczeństwo. Wybór melodii i kompozytora wiele mówi o charakterze Antoniny i atmosferze panującej w dyrektorskiej willi. Jan otworzył drzwi. Po chwili nieznajomy wszedł do stołowego pokoju. Czy tu mieszka dawny dyrektor zoo? Zapytał. Otrzymawszy potwierdzenie, przedstawił się. Jestem Ziegler. Pełnię funkcję kierownika żydowskiego Arbeitsamtu. Ziegler, który grupy najbardziej wykwalifikowanych wysyłał do fabryk zbrojeniowych, jak Huty Krupa w Essen, Niemal nic nie robił dla całej rzeszy Żydów głodujących, chorujących i pozbawionych dzięki polityce okupanta możliwości zarobkowania. Chciałbym obejrzeć niezwykłą kolekcję owadów podarowaną zoo przez doktora Tenenbauma, oświadczył. Słysząc dobiegające z gabinetu dźwięki, dodał: ależ tu u was wesoło. Jan wprowadził go do środka. Tak, nasz dom jest muzykalny. Lubimy Offenbacha. Ziegler przytaknął, choć bez entuzjazmu. Przyjemny, ale płytki kompozytor. Choć trzeba przyznać, Żydzi na ogół są bardzo uzdolnieni.
Może jeszcze w takim razie pytanie też do pani o samego Tenenbauma i o to, czy pani znała też później jego rodzinę, bo Tenenbaum nie przeżył getta, natomiast jego rodzinę, która została uratowana.
Rodzinę, to znaczy żonę, panią Lonię. Tak, ja ją znałam i pamiętam ją bardzo dobrze, bo jak jeździłam nawet do Sopotu z mamą, to żeśmy się tam często z nią spotykały. I właśnie z ust Loni słyszałam taką historię, jak o jej wyprowadzaniu z getta i jej ogromnych nerwach, jak to się działo. Może ja jednak wrócę do początku z profesorem Tenenbaumem i z wizytą Zieglera, bo to już mamy następny etap umożliwienia wyprowadzania Żydów z getta. Mianowicie wtedy, kiedy Zieglar zjawił się i obejrzał kolekcję Tenenbauma, już na pożegnanie kurtuazyjnie się spytał ojca, czy może chciałby on spotkać się z profesorem Tenenbaumem. Ojciec skwapliwie z tego skorzystał. Pojechał z nim do getta, pojechał z nim do miejsca, w którym Zieglar miał swoje biuro. Było to przejście między stroną aryjską a gettem. To były kamienice czy kamienica. Nie była to żadna brama. Tam strażnicy specjalnej nie było. Pilnował tego pojedynczy człowiek, dozorca, wartownik, strażnik, obojętnie jakbyśmy to nazwali. Wszedł ojciec z Zieglerem na tę klatkę, czy na ten podest, nie, obojętnie jak my to nazwiemy, i nagle zrobił się szalenie gadatliwy. Zamiast powiedzieć dziękuję bardzo, to czy mogę już przejść dalej? Nie. Zaczął się Zieglera wypytywać o różne błahe rzeczy, poprosił o papierosa, przeciągał rozmowę, jak długo się dało. Do momentu, kiedy właściwie Zieglar nawet zaczął być z lekka zniecierpliwiony, no ale ojciec to ciągle przedłużał. O co chodziło? Chodziło mu o to, żeby może zadał to właśnie jedno konkretne pytanie, a potem powiem, o co mu chodziło. Czy jeżeli będę chciał przyjść do pana, czy będę miał sprawę, to czy będę mógł wejść? I padło bardzo istotne zdanie. Zieglar powiedział mianowicie: ten pan, ilekroć będzie chciał wejść do getta, ma być wpuszczony i wypuszczony bez problemu. Dlaczego ojciec tak długo rozmawiał, dlaczego przedłużał te rozmowy, dlaczego tak długo to się działo? Chodziło mu o jedną rzecz, chodziło mu o to, żeby tenże wartownik, strażnik, dozorca zapamiętał go. Żeby zapamiętał jego twarz, jego sylwetkę i żeby mu właśnie wbiło się w głowę to, ten pan, ilekroć będzie chciał, ma być do mnie wpuszczony, czy do getta. Jak sytuacje wyglądały na początku? Powiedziane było przywożenie, jeżdżenie po odpadki do getta. W książce mało jest o tym, jest o wyprowadzaniu w tym czasie Żydów z getta. Więcej jest tego w filmie pokazane. Natomiast na tym etapie generalnie chodziło o jakiś kontakt. Getto, strona aryjska. Getto, strona aryjska, przekazywanie informacji, przekazywanie korespondencji itd., itd. Ewentualnie jakiś tam, powiedzmy, części żywności czy czegoś w tym sensie. Natomiast kiedy padło to sławetne, ten pan ma być wpuszczany za każdym razem, jak będzie chciał przyjść do mnie, to umożliwiło ojcu to, że jak wchodził do getta, to już mógł wchodzić bez przepustki. Natomiast swoją przepustkę udostępniał osobie, na przykład którejś. Szedł z kimś, on mógł wejść bez przepustki, ta druga osoba miała przepustkę tą, która była wydana przedtem na niego bezpośrednio i potem wyprowadzał kogoś z getta. Tamta osoba miała jakąś tam, mogła mieć ta, powiedzmy, cywilna, aryjska, aryjczyk czy aryjka, miała możliwość potem już jakoś przeniknięcia z powrotem na stronę aryjską łatwiej. Także wtedy zaczął się główny etap wyprowadzania Żydów z getta ojca. Jest to najdziwniejsze jest to w tym, że przecież on tego nie przewidywał w momencie, kiedy Ziegler mu zaproponował wizytę u Tenenbauma. Natomiast bardzo szybko zaczął przewidywać, że może do czegoś mu się to przydać. To nie było przez to przygotowane. To ja pojadę do getta, to ja sobie załatwię to i tamto w ten i w ten sposób. Także potrafił taki bardzo szybki i błyskotliwy sposób reagować na pewne możliwe sytuacje, jakie są. Wiele razy i wiele mówi się o ukrywaniu Żydów w willi. Chciałam powiedzieć, że nie tylko Żydzi tam byli ukrywani. Nie tylko Żydzi chowali się. Tam przede wszystkim na przykład ludzie związani z podziemiem po jakichś akcjach, po zamachach czy coś znajdowali schronienie również. Nie mogli się pokazać. Byli również czasami w willi, czasami w pomieszczeniach tak zwanych pozwierzęcych, czyli jeszcze powiem nie w klatkach, tylko w tych pomieszczeniach, które są zapleczem klatek. Poza tym również w naszym domu byli ludzie i zatrzymali się ludzie chorzy psychicznie, dla których wyjście na miasto, chodzenie po mieście było równie niebezpieczne, tak jak dla Żydów. Z tym, że na pewno największą liczebnie grupę to byli Żydzi, bo tamte sprawy były w jakiś sposób jednostkowe. Natomiast tutaj było naprawdę wiele, wiele osób. Sprawą tak ja dzieliłabym działanie rodziców obydwojga na takie rzeczy zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzna to była działalność ojca taka jak przyprowadzanie ludzi, szukanie dla nich następnie adresów, załatwianie dokumentów i wszystko to, co było związane z działaniem, które było potrzebne do zabezpieczenia ich, ale ze strony zewnętrznej. Natomiast to, co się działo w środku, utrzymanie tych ludzi, nie tylko żywnościowym, ale w jakimś względnym stanie psychicznym i tak dalej, należało do matki. Matka była narażona przede wszystkim na to, co się może zdarzyć. Ponieważ powiem to, że dom był w środku, był tak jak powiedziałam, był w jakiś tam sposób na odludziu, ale był to teren, który był bardzo intensywnie uczęszczany przez ludzi, przez przechodniów, również przez żołnierzy niemieckich, ale na terenie zoo była również wacha niemiecka, bo tam był skład broni niemieckiej. W drugiej części ogrodu był skład broni dla AK. W samym naszym domu była no skład jak skład, nie, były rzeczy, które służyły do konstruowania bomb i ładunków wybuchowych, dlatego że ojciec również brał udział w sabotażu takim kolejowym, że tak powiem, czyli konstruował ładunki wybuchowe do wysadzania pociągów. Czyli tak właściwie to, jeżeli by się zastanowić, to było wszystko jedna wielka tykająca bomba.
Jeszcze z 1939 roku zakopana broń pod fosa.
Tak, także tam było dosyć dziwnie. No. Chowali się ludzie, chowano się z różnymi innymi rzeczami i jednocześnie ten dom stojący na widoku, dom, który nigdy nie miał zasłoniętych firanek, poza zaciemnieniem okien na noc. Rodzice stwierdzili, że właściwie no tak, rzeczywiście najciemniej jest pod latarnią. Że znając zresztą psychikę niemiecką, że do głowy by im nie przyszło, że coś taki zupełnie jest wystawiony, ten budynek no, na światło dzienne i nocne, że tam coś się może dziać, że może być jakakolwiek nielegalna działalność, jakakolwiek konspiracja. I to zresztą zostało właśnie przez rodziców wykorzystane. Wiele pytań jest, dlaczego oni się na to zdecydowali. Zawsze odpowiedź była jedna, bo tak należało zrobić. Człowiek, istota każda, która znajduje się w niebezpieczeństwie, wymaga pomocy. W naszym domu, w tej może nie niebezpieczeństwie, ale w jakichś takich opałach znajdowały się zwierzęta małe, które trzeba było chore, które trzeba było podchować. Potem tej opieki wymagali ludzie i oni znajdowali tam swoje miejsce. Także najistotniejsze właściwie jest to, co było powiedziane, tak było trzeba. Trzeba pomagać temu, kto jest słabszy, bez względu na to, kim jest.
Ja bym poprosił jeszcze teraz o przeczytanie trzeciego fragmentu.
Chociaż już słowami pani Teresy tę historię mają państwo opowiedzianą raz, ale posłuchajmy, jak robi to Diana Ackerman. Tak więc Jan zacieśnił znajomość z Ziegler'em, odwiedzał go w biurze, a niekiedy wybierali się razem do Tenenbauma, żeby porozmawiać o insektach. Korzystał z furtki, a przy okazji 2 lub 3 razy stróż dostał niewielki napiwek. Bo Jan unikał systematycznych datków, aby przypadkiem dozorca nie pomyślał, że temu panu musi bardzo zależeć. Aż wreszcie nadszedł moment próby przed wykorzystaniem przetartej drogi do celu, w którym była przecierana. Jan zszedł z urzędowych schodków do bramy, nie sam, lecz z kimś wyglądającym możliwie elegancko, a więc nieco inaczej niż przeciętny mieszkaniec getta, i z nonszalancją kazał sobie otworzyć furtkę. Udało się. Ośmielony sukcesem, Jan pomógł jeszcze 4 czy 5 osobom wyjść na wolność. Nim stróż poczuł pismo nosem i trochę niepewnie powiedział: pana to znam, ale kto to jest ten drugi pan? Kto widział Jana w momentach świętego oburzenia, gdy z gniewem zadziera głowę, marszczy brwi i piorunuje spojrzeniem, ten zrozumie, dlaczego dozorca nie czuł się panem sytuacji. Mówiłem przecież, że ten pan jest ze mną, rzekł Jan głosem dobitnym i rozdrażnionym. No tak, upierał się stróż. Ja wiem, że pan może zawsze wchodzić i wychodzić, ale tego pana to ja nie znam. W razie takiego zagrożenia to niuanse przesądzały o życiu lub śmierci. Wystarczyło nieco przeholować, by dozorca nabrał przekonania, że chodzi o rzecz wielkiej wagi, a nie tylko urażoną ambicję. Przebity tunel nie mógłby już nikomu służyć, nie mówiąc o poważniejszych konsekwencjach. Tu jednak przyszedł Janowi z pomocą szybki refleks. Błyskawicznie zmienił taktykę i tonem przyjacielskim oznajmił. Ach, o to chodzi. Ależ ten pan ma przepustkę. I wydobył z kieszeni swoją własną, żółtą przepustkę wystawioną tylko Niemcom i Polakom nieżydowskiego pochodzenia. Skoro prerogatyw Żebińskiego nikt nie kwestionował, wystarczyła ta jedna przepustka zamiast dwóch. Dozorca zbaraniał, a Jan podał mu dobrotliwie rękę na pożegnanie, dorzucając: niech się pan nie obawia, ja na pewno nie popełnię żadnej nieformalności.
Może ja jedną rzecz powiem, bo akurat to jest bardzo namacalnie. W tej chwili widać rodzaj omówienia czegoś, co jest w książce tej faktograficznej. Trochę to inaczej wyglądało. Tutaj pani Ackerman puszcza wodze może fantazji, nie fantazji, ale ma do tego prawo, bo ona opisuje książkę, ona coś opisuje. Ona nie mówi o faktach. Także ja po prostu bardzo polecam, żeby czytając Azyl, również wziąć poprawkę i sięgnąć po te źródło, bo to jest no ważne.
Proszę Państwa, nazwisko Żabiński było powszechnie znane. Ja jako dziecko 5- czy 6-letnie doskonale znałem to nazwisko, ale historie, które czytamy tutaj, wcale takie znane nie było. I dlaczego tak było? To jest pytanie do pana profesora Tomasza Szaroty.
Proszę Państwa, ja najpierw trochę będę stał. Ja bardzo się cieszę, że mnie tutaj zaproszono. Znaczy Państwo w zaproszeniu tego nie mają zaznaczonego, no ale ja bardzo się cieszę, że mimo wszystko mogę coś powiedzieć. I zacznę od pewnej informacji, którą przekazuję Państwu jako członek Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej. Otóż dzisiaj o godzinie 15 dowiedzieliśmy się, część z Państwa też może, że właśnie Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję, która może oznaczać, podejrzewa, że będzie oznaczała, zlikwidowanie tego muzeum, nad którym pracowaliśmy przed bardzo wiele lat i część, mam błogą nadzieję z Państwa, może niektórzy z Państwa to widzieli, ja mogę być dumny, że uczestniczyłem w realizacji tego przedsięwzięcia. To jest tylko na zasadzie wstępu. Teraz to, co będę mówił, może zajmę to troszeczkę Państwu czasu, to będzie właściwie nie tylko hołd dla postaci Jana Żabińskiego, tylko także hołd dla tych ludzi, dzięki którym wiemy dziś to, co wiemy o Janie Żabińskim. Jest takie powiedzenie, sum cui qua, każdemu to, co mu się należy. Otóż ja będę mówił tutaj o ludziach, o których może część z Państwa w ogóle nie słyszała, nie wiedziała, a którym bardzo dużo zawdzięczamy i zawdzięcza rodzina Jana Żabińskiego także. Ale zacznę znów w bardzo dziwny sposób. Nie wiem, czy tutaj obecni na sali wiecie Państwo, że w Warszawie istnieje ulica Jana Żabińskiego. Ta ulica znajduje się na Tolinie, jest pomiędzy ulicą Belgradzką a ulicą przy Bażantarni, ale nawet jeśli Państwo wiedzą, że jest ulica, to ja Państwu informuję, że ta ulica została nazwana w roku 1980 już. Natomiast w 2002 roku ukazała się książka Słownik patronów ulic warszawskich pod redakcją pana Stanisława Ciepłowskiego. Otóż w tym słowniku jest bardzo piękny życiorys Jana Żabińskiego. Otóż mylą się Państwo sądząc, że tam jest jakakolwiek wzmianka na temat tego, co robił Jan Żabiński w czasie II wojny światowej na terenie ogrodu zoologicznego. Nie ma na ten temat ani słowa. ulicę dostał za to, że był bardzo wybitnym zoologiem, że brał udział w tajnym nauczaniu i co niesłychanie ważne, i to jest pod względem dla nauki bardzo ważne, był tym człowiekiem, dzięki któremu uratował prawdopodobnie istnienie żubrów. Ale to jest osobny temat, ja nie chcę w to wchodzić. W każdym razie na temat azylu na teren nie ma ani słowa. Mało tego, proszę Państwa, w roku 1969 wyszła 12-tomowa wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. W tomie 12, rzecz jasna, pod rzet znajdziemy życiorys Jana Żabińskiego. Mało, że życiorys, także fotografii. Jeśli Państwo myślą, że tam jest jakakolwiek wzmianka na temat azylu, to się Państwo mylą. W roku 1969 prawdopodobnie to jeszcze wymagało pewnego, chociaż książka pani Antoniny już się ukazała w 68, pierwsze wydanie, no ale dobrze. Natomiast jest następne wydanie, teraz już sześciotomowe. W 1996 roku wychodzi encyklopedia, nowa encyklopedia powszechna PWN-u, w której jest też hasło Jan Żabiński. I jest fotografia Jana Żabińskiego. Ani wzmianki nie ma tam żadnej na temat działalności, o której dzisiaj tutaj mówiono. Mało tego, jest, proszę Państwa, w 1994 roku wydana przez PWN pod redakcją mojej koleżanki ze studiów, pani Petrozolin Skowrońskiej, olbrzymia encyklopedia Warszawy. Oczywiście jest życiorys Żabińskiego. Oczywiście jest fotografia. Oczywiście, mogę tak powiedzieć, nie ma ani słowa na temat azylu. A teraz chcę Państwu powiedzieć, jak doszło, bo to nie jest tak, że dopiero, bo to bardzo wielu ludzi to mi zwróciło na to uwagę, że jest w jakimś sensie coś podobnego ze Sendlerową i z Janem Żabińskim. Że nagle się okazuje w Sendlerowej, że dopiero amerykańskie dziewczyny napisały sztukę i nagle dowiedzieliśmy się, że mieliśmy taką wspaniałą kobietę jak Irena Sendlerowa i teraz nagle się okazuje, że jeżeli by nie było książki Azyl i nie byłoby filmu pani Niki Caro, no to znów prawdopodobnie, znów dziewczyny Polacy nie wiedzieliby, że był ktoś taki o tak wspaniałym życiorysie jak Jan Żabiński. I teraz pokrótce Państwu chcę o to powiedzieć i powiedzieć o tych kilku osobach. Nie będzie to długa lista, bo mogłaby być bardzo długa. Otóż są przy wydobywaniu z zapomnienia czy przywracaniu pamięci o Janie Żabińskim, jego żonie Antoninie i ich synu Ryszardzie, trzy osoby zaczęły na ten temat coś mówić bardzo wcześnie. Jedna jest, nazywała się Rachela Auerbach. W zeszłym roku wydano jej notatki z getta. Staraj się coraz bardziej znaną osobą. Dla ludzi, którzy znają historię getta warszawskiego, Rachela Auerbach jedną z ważniejszych postaci. Drugi jest Adolf Berman. Wspaniały człowiek z Żegoty, chociaż nie, trudno powiedzieć, jednak brat rodzony Jakuba. I trzecia pani Regina Königswein. Ja Państwu bardzo króciutkie przeczytam te zdania, które te trzy osoby powiedziały o Żabińskim. Pani Rachela Auerbach to napisała już w 1945 roku. Posłuchajcie Państwo. Do akcji ratowania Żydów przyciągnęła pani Janina Bukolska sporą ilość swoich polskich przyjaciół. Wspomnieć należy o doktorze Janie Żabińskim, byłym dyrektorze Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, człowieku zupełnie niezwykłym, jeśli chodzi zarówno o rozmach, jak i o sposób udzielania pomocy Żydom. Kolejna wypowiedź, tym razem Adolfa Bermana. Tamten był tekst pisany przez Auerbach po polsku. Berman dwukrotnie pisał w 1954-1955 teksty, które publikował w Jidysz i które się ukazywały, jedno w Izraelu, jedno aż w Argentynie. To krótki fragment, co mówił człowiek. Ja rozmawiałem kiedyś z Władysławem Bartoszewskim, pytając go w jego ocenie, kto z ludzi z Żegoty odgrywał jedną z najważniejszych ról. Nie miał dla niego cienia wątpliwości, że był to właśnie Adolf Berman. Otóż oto jest to, co mówi Berman. Szczególne zasługi w akcji ratowania Żydów miał dr Jan Żabiński, znany zoolog, ówczesny dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i jego żona, literatka Antonina Żabińska. Dzięki nim zamieniło się Zoo Warszawskie w tym okresie w schronienie dla Żydów. W klatkach dla zwierząt ukrywali się Żydzi, których żabińscy dostarczali żywności i troskliwie opiekowali się nimi z narażeniem życia. I trzecia wypowiedź niesłychanie ważna, bo sądzę, że ta trzecia wypowiedź Reginy Koenigswein była jedną z tych relacji, która posłużyła potem przy przyznawaniu medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Otóż tażesz Regina Koenigswein powiedziała między innymi takie zdanie bardzo piękne. Doktor Żabiński pomógł wydostać się z warszawskiego getta mnie i trojgu mych dzieci w wieku od 4 miesięcy do 6 lat. Następnie wyprowadził on z getta mego męża. To w filmie pokazano tę scenę. Dom doktora Żabińskiego był jakby arką Noego. Ukryli się tam i ludzie, i zwierzęta. I teraz o 65 roku, w tym roku to byli jedni z pierwszych Polaków, którzy otrzymali medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i zasadzili drzewko. To był rok 65. Natomiast w 67 roku ukazało się pierwsze wydanie bardzo znanej książki Władysława Bartoszewskiego i Zofii Lewinówny, Ten jest z ojczyzny mojej. I tam rzeczywiście te cytowane między innymi przeze mnie opinie Racheli Auerbach i Bermana zostały wprowadzone. Czyli od momentu, że wyszła książka Bartoszewskiego, już nikt nie mógł powiedzieć, że nic nie wiedział o tym, co robili Żabińscy, że tak powiem, na terenie zoologicznego ogrodu. A to był rok 67. W 68 wyszło pierwsze wydanie książki pani Antoniny, a w 69, znaczy jeszcze było potem następne wydanie Bartoszewskiego, gdzie już jest cytowane ludzie i zwierzęta pani matki. Natomiast chcę powiedzieć państwu o pewnej rzeczy, która będzie dla was niesłychanym, nie Boże, może nie być zaskoczeniem, ale sądzę, że powinno. Otóż jaką rolę odegrał rok 1968 w przypominaniu postaci Żabińskich. To, że ukazała się książka Antoniny Żabińskiej, gdzieś jest takie stwierdzenie, że ona dosyć długo starała się w różnych wydawnictwach tę książkę opublikować. Otóż w tym 68 roku, a nie będę się rozwodził dlaczego, jednak jakby zielone światło przed książką Antoniny zostało otworzone i ono się mogło ukazać. Ale nie tylko to. W roku 68 była taka maleńka broszurka niejakiego pana Szymona Datnera, bardzo blisko związana z Żydowskim Instytutem Historycznym, która się nazywała Los Sprawiedliwych. I tutaj w tej książeczce kolejny raz mogli się wszyscy dowiedzieć, kim był Jan Żabiński, Antonina i Ryszard, którzy co robili w warszawskim zoo. I potem jest jedna rzecz, o którym tutaj nikt jakoś nie wspomina, dosyć jest istotne, mianowicie w tymże 68 roku, proszę sobie wyobrazić, Żydowski Instytut Historyczny wydawał takie pismo, które się nazywało Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. Otóż w 68 roku postanowiono, no prawdopodobnie były takie czy inne naciski, ja w to nie wchodzę w tej chwili, nie mam żadnych postaw, żeby jak do tego doszło, w każdym razie powstał podwójny numer dotyczący historii Żegoty i ratowania Żydów w okupowanej Polsce. I to była bardzo piękną rzeczą i proszę sobie wyobrazić, w tym numerze wydanym w 68 roku Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego opublikowano ni mniej, ni więcej, tylko relację złożoną przez ojca pani Teresy w roku 1948 dla Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 68 roku, po 20 latach, przypomniano, co sam Jan Żabiński napisał wówczas o tym, co robił. To jest dosyć rzadko, znaczy pani Ackerman cytuje wywiady, które on udzielał w Izraelu, które są dla mnie niedostępne, bo ona fragmenty. Ja natomiast przeczytam pan kilka zdań, bardzo pięknych zdań, tych, które Jan Żabiński napisał w 1948 roku, a które opublikowano w 1968 i to brzmi następująco. Do żadnej partii nie należę i żaden program partyjny nie był moim przewodnikiem w okresie okupacji. Jestem Polakiem, demokratą, czyny moje były i są konsekwencją pewnego nastroju psychicznego w wyniku wychowania postępowo-humanistycznego, jakie otrzymałem zarówno w domu rodzicielskim, jak i w gimnazjum Kretschmara. Złość człowieka ponosiła, że Niemcy wszystko czynili, by na oczach świata wygłodzić i skazać na śmierć 500 000 ludzi na warszawskim getcie, których jedynym przestępstwem w cudzysłowie było przynależność narodowa. Ja króciutko w tej chwili dalej Państwu o kilku rzeczach chciałbym powiedzieć. W 1963 Daniel Greenberg wielką taką księgą opublikował Księgę Sprawiedliwych i tam oczywiście jest dużo zarówno o Janie, jak i Antoninie Żabińskiej. W 2005 to dosyć jest istotne, kiedy pani Acker, bo tak mi się udało to rozszyfrować, że ona była w Polsce w 2005 roku, rozmawiała wtedy zarówno z panią Teresą, jak i z Ryszardem, z Żabińskimi.
No, ze mną nie rozmawiała.
Nie? Tak, no dobrze, to pani wie lepiej. Nie, przy tym nie było. W każdym razie, ale bardzo jest istotną rzeczą, czy ona rozmawiała, o czym się dowiedziałem z rozmowy telefonicznej z moim kolegą ze studium wojskowego i ze studiów, mianowicie z następcą, nie wiem, czy jest obecny na sali pan Jan Maciej Rębiszewski, późniejszy dyrektor. Otóż wiem od niego, że pani Ackerman wtedy, w 2005 roku, nawiązała kontakt i on ją oprowadzał po ogrodzie zoologicznym. Ale w 2007 się ukazuje książka Ackerman w Stanach Zjednoczonych, natomiast ja chcę zwrócić uwagę na rok, ni mniej, ni więcej, bardzo ważny dla sławy i chwały rodziny Żabińskich, mianowicie na rok 2008. Otóż w roku 2008 pani Ewa Juńczyk-Ziomecka, która pracowała i bardzo blisko była związana z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, przyczyniła się także do tego, że w roku 2008 Jan Żabiński dostał krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą, a jego małżonka krzyż komandorski. Chcę tutaj, to też jest to, co teraz mówię, jest jako wynik mojej długiej rozmowy z panią Juńczyk-Ziomecką. Otóż o tym może nikt z Państwa nawet nie wie, że prezydent Kaczyński doszedł do wniosku, że ci, którzy ratowali Żydów i mają medal Sprawiedliwego, zasługują na komandorię Orderu Odrodzenia Polski. I nie można czekać na to, że po kolei zdobędą poszczególne etapy, czyli krzyż kawalerski, krzyż oficerski, wreszcie prawdopodobnie do komandorii by nie dożyli. Otóż Lech Kaczyński przyczynił się do tego, że kilkadziesiąt osób zostało odznaczonych w tym 2008 roku tym najpiękniejszym właściwie odznaczeniem oprócz Orła Białego, który może Rzeczpospolita nadać. Ja bardzo króciutko się będę już teraz streszczał. W 2012 roku pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego, historyka, wyszła taka wielki taki buch, olbrzymi, nazywa się to Warszawa walczy, leksykon. Otóż muszę z dumą powiedzieć, że w tym leksykonie, w którym uczestniczyłem także, jest biogram Jana Żabińskiego, w którym nie tylko jest ta informacja o tym, co było w czasie okupacji, tylko pewien dodatkowy informacje, o czym tutaj dotychczas Państwu nikt nie powiedział tego, jest informacja, że Jan Żabiński dwukrotnie był odznaczony Krzyżem Walecznych. Pierwszy raz Krzyżem Walecznych został odznaczony za to, że walczył w roku 1920, a drugi Krzyż Waleczny został za Powstanie Warszawskie. Jeszcze tu przy okazji, jeśli wolno powiedzieć, bo ja mam za przyjaźnego historyka kolegę, który prosiłem, żeby w internecie postarał się zebrać dosie dotyczące rodziny Żabińskich. I chcę Państwu powiedzieć, że siostra Jana Żabińskiego, pani Hanna Petrynowska, ma też w Wikipedii króciutki swój biogram, gdzie napisano o niej, przeszła do legendy Powstania Warszawskiego jako jedna z najbardziej bohaterskich postaci. I tu podano informację, że dostała Virtuti Militari. Ja sprawdziłem w czwartym tomie encyklopedii Powstania Warszawskiego. Tam ona nie jest wymieniona, widocznie dostała post factum. Jej śmierć była zupełnie wstrząsająca, została zabita przez Niemców, jak ona była lekarką, została z rannymi powstańcami, przyszli Niemcy, kazano jej przerwać operację chirurgiczną, powiedziała, że musi dokończyć operację, w tym momencie została zastrzelona. To jest dodatkowa, że tak powiem, chwała rodziny Żabińskich. No cóż, może jeszcze jedna uwaga, to może teraz będzie dla pani zaskoczenie. Nie wiem, czy pani wie, że książka pani Ackermann wyszła też po niemiecku. Wyszła jesienią zeszłego roku, wyszła po niemiecku, co, że tak powiem, rozsławia Jana i Ryszarda, ale to w takie ostatnie zdanie. Otóż w lipcu zeszłego roku.
Do mikrofonu.
W lipcu zeszłego roku w jednej z najważniejszych gazet niemieckich, mianowicie, że Frankfurter Allgemeine Zeitung, dziennikarka, zresztą Polka, Marta Kijowska, napisała piękny artykuł na temat powstającego filmu, na temat losów rodziny Żabińskich i tak dalej. I mówiąc zupełnie szczerze, ona, artykuł nazywa się Versteck im Zoo, czy Lack im Zoo, natomiast to warto na ostatnie moje zdanie, że zarówno polski tytuł książki pani Ackermann według mnie jest o wiele lepszy niż jej jest angielski tytuł, który mówi, prawda, The Zookeeper's Wife, identycznie brzmi to po niemiecku. Krótko mówiąc, cieszmy się, że po polsku możemy czytać Azyl. Dziękuję Państwu.
Ja też dziękuję bardzo. Jeszcze zanim może Państwu oddam głos, to jeszcze zapytam tak na samo zakończenie Panią o powojenne losy rodziny i też ojciec zaczął odbudowywać zoo, ale w końcu został też odsunięty od dyrektorowania ogrodem zoologicznym.
To może ja powiem bardzo dla mnie istotną rzecz. Proszę Państwa, to, że ogród zoologiczny istnieje w Warszawie, to w pierwszym rzędzie zawdzięczamy mojej matce. Ona zaraz po przyjechaniu do Warszawy, to jest parę tygodni po wyzwoleniu Warszawy, czy wtedy, kiedy z Warszawy wyszli Niemcy, myśmy, będąc wywiezieni, mama zrobiła woltę i w Łowiczu uciekła z tego transportu. Z nami, z całą rodziną, poza oczywiście ojcem, wróciła z Ryszardem, z dwoma przyjaciółkami swoimi, które zostały z nami, a były również właśnie osobami, które się wtedy ukrywały, były ratowane, wróciła do Warszawy i pierwsze jej kroki razem z Ryszardem to były do domu. Dom istnieje. Co? Istnieją mury. Szyby są powybijane, ale to z tym sobie damy radę. I pierwsza rzecz, którą zrobiła, to zaczęła działać frontalnie, dosłownie, żeby ten ogród zoologiczny znowu powstał. Bo jednak budynki pozwierzęce i zwierzęce były w dużym stopniu w ruinie. Pamiętajmy, że przez teren ogrodu zoologicznego szedł front, więc tam też cała ta materia, nawet krajobrazowa, została zniszczona. I mama zaczęła się przebijać przez wszystkie sprawy związane z biurokracją, z tym, żeby jak Jan wróci, ponieważ ona już wiedziała, że ojciec jest w Oflagu, znalazł się tam po tym, jak był ranny w powstaniu, że wróci, więc on musi gdzieś wrócić. On nie może wrócić w pustkę, on musi wrócić do swojego ogrodu. Nie było dla niej przeszkody, miejsca, osoby, do której nie była w stanie dotrzeć, żeby to uzyskać. Oczywiście nie była to sama Antonina Żabińska, ponieważ ona niewiele znaczyła jako ona, ale ona ze sztandarem dokonań ogrodu zoologicznego i dokonań Żabińskiego związanymi właśnie z tym przedwojenną działalnością ogrodu zoologicznego, z tym hasłem ruszyła do tego, żeby był ten ogród znowu w tym samym miejscu. Argumenty były oczywiście takie, że przecież pani oszalała. Ludzie nie mają gdzie mieszkać, ludzie, to jest najważniejsze. Przyznając rację, mówiła jedną rzecz, czy cały dorobek, który był przedwojenny, tak ogromny, takie sukcesy, jakie były, ma pójść na marne? Była jak taran. A ponieważ jesteśmy wszyscy dorośli i wiemy, jak to jest, jak się człowiek zderza z machiną biurokracyjną, no to proszę sobie wyobrazić, jakie musiała mieć niesamowite samozaparcie, żeby samej przez to przejść. Do tego stopnia już poszła w świat wiadomość, że ogród jest, że zoo jest, że ojciec, który wracał z Oflagu, ktoś mu przekazał w drodze, jeszcze w tym Oflagu był, czy w tym obozie już po oflagowskim, wiadomość, że zoo istnieje. I niech sobie państwo wyobrażą, jak się zjawił na terenie ogrodu i zobaczył absolutnie zniszczoną tę materię, jaka była, ten dom, w którym zaczął już funkcjonować jeden pokój, w którym wszyscy mieszkali, i zostały już przyprowadzane do tego jednego pokoju małe albo różne inne, niewielkie jeszcze, ale takie bardziej domowe zwierzęta, to był bardzo rozczarowany, ponieważ uważał, że jak usłyszał, że zoo istnieje, to myślał, że ono rzeczywiście istnieje. I potem już oczywiście z matką, to już ze swoim dorobkiem, już dalej pracowali nad tym, żeby zoo znowu odzyskało swoją renomę.
A skąd zwierzęta były sprowadzane?
Zwierzęta były generalnie darem z innych ogrodów zoologicznych. Były również dlatego, że taki rodzaj samopomocy się w Europie zrobił, żeby wspomóc ogród zoologiczny zniszczony i jego dorobek, to z różnych ogrodów zoologicznych europejskich zostały zwierzęta przywożone i przesyłane. Poza tym bardzo dużo zwierząt było również znajdowanych i przyprowadzanych do ogrodu, co jest zresztą chyba nagminne, bo do tej pory prawdopodobnie również jak są jakieś tam zabiedzone ptaki czy inne zwierzęta, to jednak stukają do tego azylu zwierzęcego ludzie z nimi.
Może teraz poproszę, żeby się zadawali pytania.
Ale chciał pan, żebym ja powiedziała, co się stało. Dlaczego przestał? Przestał być dyrektorem ogrodu zoologicznego w 1951 roku. Mogą sobie państwo wyobrazić, z jakich powodów. Przede wszystkim był bardzo niewygodny, bo był w AK. Nie można go było utrącić, no bo był zbyt znaną w Europie i właściwie prawie na świecie osobą. Bardzo się sprzeciwiał wszelkim takim nieprawidłowościom. Na przykład były sprowadzane, tak jak powiedziałam, zwierzęta za darmo i przywożone. Było takich dwóch panów, którzy postanowili ubić interes i te, które były za darmo sprowadzane, to chcieli handlować nimi, więc też ojciec był bardzo niewygodną osobą. Był niewygodną osobą dla władz, był niewygodną osobą dla wielu, wielu osób. W 1951 roku z powodów tej atmosfery i tego wszystkiego, co się działo, podał się do dymisji, która została przyjęta. Jeszcze do 1953 roku mieszkaliśmy w ogrodzie zoologicznym i tam jeszcze ojciec był inspektorem nadzoru nad ogrodami zoologicznymi, no ale już w 1953 roku dostaliśmy ultimatum, żeby się z willi wynieść. Jedna rzecz istotna, to nie był nasz dom, tylko to było i dom był wybudowany, willa była wybudowana jako mieszkanie służbowe dla dyrektora. Ogród był miejski, tak. Bardzo często się gdzieś tam czytam, że był własnością. Nie, nie był własnością. Nie był własnością żadnego ani mojej matki, ani ojca.
Proszę Państwa, gdyby Państwo teraz mieli pytania, ja będę podchodził i podawał mikrofon. Proszę, o.
Kiedy można zwiedzić ten dom pod Dobro Gwiazdo? Bo byłam w zoo, ale był chyba jakoś zamknięty.
Jest, akurat z tymi pytaniami to się najlepiej zwracać do sekretariatu ogrodu zoologicznego, bo tam są wyznaczone dni, kiedy można je zwiedzać indywidualnie, kiedy są organizowane wycieczki. Z tego co wiem, to zdaje się w niedzielę w ogóle tam jest największa możliwość dla indywidualnych osób wchodzenia na teren willi.
Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał? Tak już.
Na końcu filmu jest powiedziane, że przez ogród, przez Dom Państwa Żabińskich przewinęło się około 300 Żydów. Otóż zacząłem szukać na ten temat więcej informacji. Oczywiście w internecie można znaleźć wszystko, w związku z czym znalazłem informację, że tych Żydów było kilkadziesiąt i że większość z nich nie była z getta, tylko po prostu z Warszawy. To byli Żydzi, którzy nie poszli do getta. Czy naprawdę wiadomo, ilu tych Żydów było i skąd oni byli?
Oczywiście nie wiadomo. Po prostu dlatego, że proszę pamiętać, że głównie mówimy o tych ludziach, którzy byli jakiś czas u nas w domu, w tej bazie, którą nazywam willę, ale były również takie sytuacje, że przez teren ogrodu przebijali się uciekinierzy żydowscy do pomieszczeń tych pozwierzęcych. I tutaj to trudno bardzo było obliczyć, bo oni byli na przykład, nie wiem, parę godzin, czasami dobę, czasami trochę dłużej. To jest, uważam zresztą, że ta suma, ta liczba, przepraszam bardzo, 300 Żydów jest przesadzona. Poza tym jeszcze raz, to nie było w jednym czasie. To było przecież na przestrzeni kilku lat. Trudno mi dokładnie powiedzieć. Oczywiście nie wszyscy byli z getta. Zaczęło się w ogóle od tego, że pomoc została udzielona przez rodziców znajomym naszym, których znali rodziców, którzy znali rodziców przed wojną. A także z różnych miejsc były. Również tak jak pan profesor mówił o Janinie Buchholcowej, która współpracowała ściśle z Żegotą. Trzeba było na przykład z Żegoty kogoś poleconego przechować. Także to jest bardzo trudne do sprecyzowania.
Może tutaj warto dodać jeszcze jedno nazwisko, czyli Magdaleny Gross, czyli wybitnej rzeźbiarki, chyba niedocenianej.
Ciągle. No tak, bardzo niedocenianej, ale ja myślę, że teraz kogoś trochę będzie więcej o niej wiadomo.
Ja wspominałem Państwu, że w 1948 roku Jan Żabiński sam złożył relację na temat swojej działalności. W tej relacji opublikowanej w roku 1968 jest z imienia i nazwiska kilkanaście osób wymienionych, które on zapamiętał i z których bezpośrednio mógł zaręczyć, że to są na pewno te osoby, w których on uczestniczył, że tak powiem, w ratowaniu życia. Natomiast nie ukrywam tego, że z ogromnym szacunkiem przyjąłem oświadczenie pani Teresy, że upieranie się, przy tym, że jest 300 i to jest zresztą film, ja ten film też widziałem i na końcu tego filmu jest to napisane i to jest niepotrzebne, bo to jest coś takiego, Znów ja na początku mówiłem, że jest pewna analogia między Ireną Sendlerową i Janem Żabińskim. Przy Sendlerowej też powtarza się zupełnie bezsensownie, że ona uratowała prawie sama 2500, że tak powiem, dzieci żydowskich, co oczywiście jest tak samo prawdopodobne i takie samo prawdziwe jak 300 uratowanych Żydów przez Żabińskich.
Ale ja myślę, że też tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy, że z jednej strony są to osoby, które przebywały tam dłużej, które tak się jest, ukrywały, tak jest. A druga rzecz to są osoby, które pojawiały się na sekundę, przelatywały jak tranzytem. Meteor i przelatywały tranzytem i to jest liczba absolutnie niepoliczalna wtedy, zwłaszcza, że sam Żabiński pewnie nie pamiętał, nie wiedział czasem może. Oni po prostu przechodzili tamtędy.
Jeszcze tylko właśnie chciałam powiedzieć, że te osoby, o których mowa, które jest zmienia i nazwiska, wszyscy ci przeżyli. Wszyscy ci przeżyli całą wojnę i właściwie zostali uratowani.
Oprócz dwóch osób, o których w filmie jest
powiedziane, ale akurat mniej jest o tym powiedziane to w filmie, mianowicie te obie panie zrezygnowały z tego pobytu w zoo. One stwierdziły, że mają lepszą metę, że tak powiem, w mieście. No i tam została, tak, i tam zostały aresztowane i zabite, i zginęły.
Proszę państwa, czy ktoś jeszcze z państwa chciał o coś spytać? Ach, proszę.
Ewa Wierzyńska, współpracowałam z panią Ewą Juńczyk-Ziomecką przy tej w programie Polscy Sprawiedliwi Przywracanie Pamięci, który zresztą do dzisiaj służy tutaj właśnie w Muzeum Sprawie. A pytanie moje jest następujące. Pan profesor powiedział o tym, o tej nieznajomości historii Żabińskich wśród Polaków. I to jest taki ciekawy wątek, prawda? Z jednej strony byliśmy jako naród dumni z tego, że było wielu ratujących, a z drugiej strony nie znaliśmy tych historii zupełnie, a jeśli je opowiadaliśmy, to opowiadaliśmy jednostronnie. I mnie bardzo poruszyła historia Żabińskich, jak zresztą chyba wszystkich. I uważam, że wszyscy powinni pojechać do zoo, do tej willi, ponieważ to jest niesamowite miejsce jednak. Być, dotknąć to miejsce i stanąć tam własnymi, w tym samym miejscu, gdzie to wszystko się działo. Bardzo zalecam. Ale pytanie moje jest takie, no dlaczego tak jest, że nie znaliśmy tej historii, nie znaliśmy tego nazwiska, znaliśmy nazwisko, ale nie w kontekście ratowania Żydów, bo i dlaczego tak jest, że nie możemy jakoś pogodzić tej opowieści ratowanych i ratujących, często nie możemy jej pogodzić. Więc wydaje mi się, że to jest coś, nad czym powinniśmy się zastanowić i wszyscy, którzy oglądają film, będą mieli okazję skonfrontować swoje własne poglądy na temat ratowania Żydów ze stereotypami, z manipulacjami politycznymi, których jest bardzo wiele, gdzie wykorzystuje się, mówi się o milionach ratujących, pomniejszając zasługi tak wspaniałych ludzi, jakimi byli państwo Żabińscy i ci często nieznani z nazwiska ratujący, którzy zginęli podczas wojny i nikt już o nich dzisiaj nie pamięta. No ale dzięki Bogu, że mamy tych 6 tysięcy sprawiedliwych i jeszcze trochę, których uznaliśmy dopiero jako społeczeństwo, wydaje mi się, w ostatnich czasach, dlatego że czym były te ordery, te odznaczenia państwowe, których wydawanie rozpoczął prezydent Kaczyński. Otóż to było pierwsze uznanie nasze, polskie, państwowe dla tych ludzi, którzy byli odznaczani przedtem przez Izrael. To było pierwszy raz, kiedy oni byli odznaczeni przez państwo polskie. No, 2000, tyle lat po wojnie, no wstyd po prostu, że tak długo musieli na to polskie uznanie czekać. I jeszcze raz pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest właśnie, dlaczego tak długo musieli czekać? Tak? Czy ja mam na to pytanie odpowiedzieć?
A, to, to ja pada jeszcze.
Okay, I'm sorry. I speak in English because I don't know your language. We don't know Polish, both together, two Turks from Istanbul. But why we are here? If someone help me about the translation, I'd be very glad. Is there anybody? Okay.
Państwo przyjechali tutaj ze Stambułu w Turcji i no, pan chce zadać jakieś pytanie również.
Okay, although we don't know the Polish, why we sit here and listen to this conversation with you? Because yesterday we were in Istanbul and we went to a cinema for watching a movie, The Zookeeper's Wife. And we impressed very much. And yesterday night with Ms. Gülden Akıncı, she is the editor of my books, I'm a poet and writer, and we decided to come to here for this conversation.
Pan również pisze, wydaje książki, ta pani jest jego redaktorką, wydawczynią. I wczoraj w Stambule wieczorem obejrzeli film Azyl i byli tą historią też zauroczeni, że kupili bilety, stwierdzili, że tutaj po prostu przyjadą.
Niesamowite.
Okay. Only for thank your family. Only for thank your family for their courage. And you have to know that we are very impressed about their story, and they touch our lives and our hearts, and that's all. That's why we are here. Thank you very much.
I przyjechali tutaj po to, żeby po prostu powiedzieć, że ta historia naprawdę głęboko ich wzruszyła i złożyć hołd odwadze państwa Żabińskich.
Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thank you.
Okay, and the last words. This is our 20 times to coming to Poland. Because we made a project between Turkey and Poland at the 600 years of their relationships, and we made a book. We traveled all over the Poland for 3 years, and only for coming for, not for job, only for literature and for art. And we want to give a gift to you from Istanbul. Brought this book, and if you let us, I'll be very glad.
Państwo realizują taki wspólny polsko-turecki projekt o 600 latach wspólnej historii i mają dla pani Teresy Żabińskiej prezent i będą zaszczyceni, jeżeli zgodzi się go przyjąć.
Oczywiście, naturalnie.